5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór. Kłaniam się pięknie. Hanna Wilczyńska, Toczko Nocne, rozmowy w Radzie Gdańsk do 23. A było tak. W latach 70. spotkali się na Uniwersytecie Kalifornijskim docent lingwistyki John Grinder i student psychologii Richard Bandler. Zaczęli podpatrywać najlepszych terapeutów, najlepszych psychologów i zbierać, wyłapywać sposoby, jakimi ci najbardziej znani, najbardziej skuteczni psychologowie czy terapeuci posługują się w swojej pracy technikami. W ten sposób stworzyli model komunikacji, podglądali te techniki i zaczęli je wykorzystywać. Taki model komunikacji, który wydaje się być doskonały. Program powstał, który w założeniu pozwala na osiąganie swoich celów i wywieranie wpływu na innych. Nazywa się NLP albo NLP, co znaczy neurolingwistyczne programowanie. Neuro, ponieważ dotyczy tego, jak funkcjonuje system nerwowy człowieka, odpowiedzialny za myślenie, zachowanie, odczuwanie. Lingwistyczne, ponieważ język bardzo wpływa na procesy zachodzące w umyśle. I programowanie, ponieważ NLP umożliwia zmianę i wprowadzenie nowych programów w naszym umyśle. No i od razu w kilka lat po tym, kiedy zaczęli pracować nad tym nowym sposobem funkcjonowania John Grinder i Richard Bandler, bardzo wzburzyło się środowisko naukowe i właściwie trwa to do dzisiaj. Nie uzyskało do dzisiaj NLP poparcia w psychologii chociażby. Jest przedmiotem ostrej krytyki, gdyż wiele postulowanych założeń nie zyskuje potwierdzenia w badaniach. Natomiast NLP ma się dobrze. Ma się dobrze w biznesie, ma się dobrze na szkoleniach sprzedażowych, motywacyjnych, negocjacyjnych, a nawet na szkoleniach z umiejętności uwodzenia. Moimi Państwa gościem jest dziś Rafał Foss. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witaj Haniu.
Musiałam ten przydługi wstęp wygłosić, żeby przybliżyć, jak to się zaczęło. No zaczęło się od dwóch wybitnych psychologów, bo ten student psychologii potem został profesorem psychologii. Oni się potem bardzo kłócili zresztą o prawa do tego. Do tej pory się kłócą. Sąd co prawda powiedział, że obaj są ojcami NLP, ale ciągle się kłócą.
Dziwny związek, w którym jest dwóch ojców, nie ma matki. To
o, i to jest ten problem. Rafał Foss jest hipnokoachem, trenerem perswazji, organizatorem wydarzenia Transmisja, no i korzysta z technik NLP i o tym opowiem. Myślę, że to bardzo ciekawe. W swojej pracy, w kontaktach z klientami korzysta na co dzień z technik neurolingwistycznego programowania. A będziemy grać z płyty Magdy Umer duety. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23:00. Zapraszam.
Pora by się rozstać, szepnąć par. Musisz temu sprostać, muszę ja. Przysięgam ci, coś zrobiłbym, gdybym tylko mógł. Pora by się rozstać, szepnąć par. Musisz temu sprostać, muszę ja. I nie da się nic zrobić, wiem, bo tak zarządził. Ja i ty, ty i ja, to nasze życie, to miał być nasz świat. Wszystko kręciło się wokół nas, to się nie śniło, to jeszcze trwa. Ty, ja i ty, pięknie się żyło i żyje do dziś. lecz wyższa siła lub ślepy los. Tyle nas zwodził, by zadać cios. Pora by się rozstać, uszepnąć pcha. Musisz temu sprostać i muszę ja.
Przysięgasz mi, coś zrobiłbyś, gdybyś tylko mógł.
Pora by się rozstać, szepnąć pcha. Musisz temu sprostać, muszę ja. I nie da się nic zrobić, wiem, bo tak zarządził Bóg. Musisz temu sprostać, muszę ja. Przysięgam ci, coś zrobiłbym,
gdybyś tylko mógł.
Magda Umer z płyty Duety z Wojciechem Wagleskim jeszcze zaśpiewa z innym panem. A w studiu bardzo interesujący pan, Rafał Foss, hipnocoach, trener perswazji, organizator wydarzenia Transmisja. Dzisiaj rozmawiamy o technikach perswazji, o technikach NLP. Już mówiłam, że w środowiskach naukowych NLP nie uzyskało do dziś właściwie takiego zdecydowanego poparcia. Nawet, można powiedzieć, jest przedmiotem ostrej krytyki. Mimo tego, że przecież NLP wymyślili naukowcy John Grinder i Richard Bandler na Uniwersytecie Kalifornijskim. A ty, Rafale, stosujesz techniki NLP w celu jakim?
Tak, stosuję techniki NLP w życiu, stosuję techniki NLP w biznesie. Mało tego, uczę tychże technik swoich kursantów, czy to na szkoleniach otwartych, czy zamkniętych, które organizuję dla firm. Staram się oczywiście ze względu na to, co powiedziałeś przed chwilą, czyli na tą taką negatywne skojarzenia i odniesienia dotyczące tej dziedziny, staram się nie używać tych sformułowań, że to jest NLP, tylko po prostu neurolingwistyka, techniki wywierania wpływu.
Może się nie domyślą, że to NLP.
Może nawet nie tyle, że może, co na pewno, jeżeli ludzie nie mieli z tym do czynienia, to się nie domyślą. Poza tym tutaj też jakby w uzupełnieniu tego, co Haniu mówiłaś, ci panowie, o których wspomniałaś na samym początku, oni nie wymyślili NLP tak naprawdę, bo to techniki NLP istniały zawsze, tak na dobrą sprawę. Tylko oni, tak jak wspomniałaś, na bazie obserwacji skutecznych terapeutów, między innymi Miltona Ericksona, który był niesamowitym terapeutą, psychiatrą, który mocno się posiłkował hipnozą w swoich poczynaniach.
No, twórca gestalt.
Tak jest. Oni go obserwowali, bo trzeba ludziom wiedzieć, że jeżeli mamy kogoś, kto jest w czymś perfekcyjny, robi coś dobrze i zapytamy go o to, jak on to robi, to on nam nie odpowie, bo on nie wie. I Milton Erickson zapytany przez tych panów, jak robisz to, że po twojej terapii wszyscy wychodzą zdrowi, bezpieczni, wolni od tego, z czym do ciebie przyszli, a innym się to nie udaje, on nie potrafi im powiedzieć. Więc oni go zaczęli obserwować.
Tak, zaczęli
i zauważyli, że on używa odpowiednich sformułowań, odpowiednich słów, modeli językowych, które ci panowie, Bandler z Ginderem, ubrali w dziedzinę, nazwali to programowaniem neurolingwistycznym i zaczęli szerzyć to na świecie. Także Tak, te metody, te techniki istniały na długo, zanim ci panowie przyszli na świat.
Oni obserwowali jeszcze Perlsa, który to jest twórcą gestaltu, oczywiście nie Erikson.
I Virginia Satir,
która była taką prekursorką
terapii rodzin.
No i mieli fantastyczne wyniki w swojej pracy. I jak mówisz, zebrali te najważniejsze techniki i to, co działa. No więc właśnie, co działa? Na czym to polega? Czy z grubsza mógłbyś wytłumaczyć?
Tak, z grubsza. Oczywiście szkolenie, które na przykład ja prowadzę dla różnych firm, ono potrafi trwać 2-3 dni.
No, więc
i to są same neurolingwistyczne techniki wywierania wpływu, czy perswazji, czy w sprzedaży, czy w biznesie. Więc tu ze względów na jakby ograniczoną ilość czasu mogę to powiedzieć w bardzo dużym skrócie, a jak ci, co mnie znają, wiedzą, potrafię szybko mówić, więc...
Damy radę.
Oczywiście NLP to jest bardzo szeroka dziedzina. Neurolingwistyka, czy używanie wzorców językowych jest jakby jednym z jej wycinków. I co prawda, tak jak powiedziałaś, ona się spotyka ze sprzeciwem środowiska akademicko-naukowego i nie tylko zresztą. Natomiast tak naprawdę dla skuteczności i dla mnie jako... żywego przykładu osoby, która używa ich i to skutecznie. Nie ma to znaczenia, czy jakieś środowisko te techniki popiera, czy nie. One po prostu działają, ja ich używam.
Są skuteczne.
Są skuteczne. I już...
Pomagają twoim klientom, pomagają ludziom, którzy przychodzą do ciebie z problemami.
Tak, dokładnie, bo one mogą być wykorzystane zarówno w procesie komunikacji na poziomie rodziny, domu, partnera, partnerki, dzieci. One mogą być wykorzystane tak jak to robi Milton Erickson, czy pozostałe wspomniane przez nas nazwiska, podczas terapii indywidualnych z ludźmi, gdzie używanie technik wzorców językowych, modelu Miltona powoduje, że proces zmian w podświadomości ludzkiej następuje bardzo skutecznie. I również te techniki mogą być wykorzystywane w procesach perswazji, w sprzedaży, w biznesie, w negocjacjach.
Na czym polega ten model Miltona? Bo ty głównie tym modelem
tak,
pracujesz,
bo neurolingwistyka, prawda? Jakby neurolingwistyka wywierania wpływu, ta, której mówimy tutaj, ta, której ja uczę, ta, którą wykorzystuję, ona się opiera głównie właśnie na modelu Miltona, czyli na obserwacji tego, co Milton Erickson robił skutecznie. I w skład tego modelu Miltona wchodzą takie wzorce językowe, które mogą tutaj niewiele naszym słuchaczom powiedzieć i też nie wszystko będę mógł rozwinąć, no ale tam są tak zwane presupozycje, czyli presupozycje są takimi wzorcami językowymi, które montują, mówiąc takim językiem trochę opisowym, montują w głowie, w podświadomości rozmówcy pewne sugestie jako prawdę.
To są pewne sformułowania?
To są takie sugestie, z którymi umysł klienta nie dyskutuje, zakłada, że one są prawdą, ponieważ są tak podane w zdaniu, że żeby cały sens zdania był zachowany, to nasz umysł podświadomy musi dokonać pewnych założeń i musi założyć, że pewne rzeczy, które nawet nie zostały wypowiedziane w tym zdaniu, są prawdą. Mhm. Podam taki przykład, jeżeli mówimy zdanie, Wojtuś wybił szybę, to... mimo, że ono ma tylko 3 słowa, to tam jest cała masa presupozycji, cała masa założeń, które nie musiały zostać powiedziane. Bo zapytam każdą osobę, którą zapytam, jak myślisz, ile lat miał ten Wojtuś? To nikt nie odpowie, że miał 68 albo po 50,
no nie,
tylko...
Byłby wtedy Wojciechem raczej.
Na przykład. Czyli jak, prawda? Mówiąc Wojtuś, od razu pozycjonuje tego człowieka w wieku mniej więcej...
W dzieciństwie.
Na przykład 8, 10, tak. 7 lat. Pojawia się pytanie, czym zbił tą szybę? No, czy z głowy uderzył, czy z nogi? Zazwyczaj pewnie większość z nas ma skojarzenie, że piłką albo
tak.
Kamieniem rzucił. Więc to tych rzeczy nie trzeba mówić, ale on i tak w naszej głowie zaczyna funkcjonować.
I ten obraz już nam się rodzi tej całej sytuacji.
Tak jest. Rodzi się nam obraz całej sytuacji. Więc za pomocą presupozycji potrafimy umieścić w głowie klienta, czy w głowie rozmówcy, czy w głowie, nie wiem, kogokolwiek, z kim chcemy rozmawiać.
Męża albo żony.
Dokładnie, żeby ta komunikacja była skuteczna. Umieszczamy pewne sugestie, które on musi przyjąć jako prawdę. Więc to jest jakby jedna kategoria takich wzorców językowych. Są też implikacje, które są to takie wzorce, które powodują, że my nadajemy znaczenie, my jako ludzie potrafimy łączyć ze sobą dwie z pozoru obce dla siebie rzeczy i uważać, że to jest prawda. To znaczy, nie wiem, dzisiaj pada deszcz, to znaczy, że będę się źle czuł. Oczywiście biorąc pod uwagę, że meteopaci, czyli osoby, które reagują na takie zmiany ciśnienia, mogą rzeczywiście źle się czuć, ale w innych przypadkach jest to całkowita bzdura. Mhm. Ale my sobie robimy takie połączenie. Więc wykorzystując to, też możemy za pomocą tych wzorców implikacji wkładać czy montować pewne sugestie
po to, żeby wywołać pożądany stan u osoby, z którą rozmawiamy, ale także można te implikacje na sobie stosować, rozumiem,
to
tak? Można,
oczywiście w dialogu wewnętrznym, tak. W afirmacjach czy w autosugestiach, tak, jak najbardziej te wszystkie wzorce językowe, one również mogą być używane, ponieważ one mają silne oddziaływanie na umysł podświadomy i to niezależnie od tego, czy to jest umysł podświadomy mój, czy osoby, z którą rozmawiam. Tak jest założenie całego modelu Miltona, że on się nie odwołuje do racjonalnego umysłu, czyli umysłu świadomego, i nie wpływamy na decyzję klienta, rozmówcy w sposób świadomy i racjonalny, bo jest to mało skuteczne, tylko wpływamy na umysł podświadomy. I też często pytam ludzi na szkoleniach, jak myślisz, ile decyzji w życiu podejmujesz świadomie, racjonalnie, logicznie, analitycznie. No to padają różne sformułowania, czy niektórzy odważni mówią, że on wszystko podejmuje logicznie. Natomiast jest dokładnie odwrotnie, ponieważ prawie żadnej decyzji nie podejmujemy racjonalnie ani logicznie. Więc...
Ale tutaj akurat nauka temu przyklaskuje i są dowody na
tak,
to.
Tak, są dowody, że tak. Nie mamy silna wola, czy jakby wolna wola nie istnieje, bo decyzja w mózgu zapadła daleko wcześniej.
Już dawno. Tak. 603-06-06-06 w studiu Rafał Foss, hipnokoach, trener perswazji, organizator wydarzenia Transmisja w Gdyni. To już niedługo to wydarzenie.
Tak, 4 czerwca.
A my dzisiaj rozmawiamy o technikach perswazji, o neurolingwistycznym programowaniu w środowiskach naukowych NLP. No, wciąż budzi duże kontrowersje, często jest przedmiotem ostrej krytyki, ale przez lata, od tych lat 70., kiedy to zmówili się Richard Bandler i John Grinder, no ma się coraz lepiej, można powiedzieć. W biznesie, na szkoleniach sprzedażowych, motywacyjnych, negocjacyjnych, a nawet z umiejętności uwodzenia. Jednocześnie wielu terapeutów pracuje tymi technikami ze swoimi klientami czy pacjentami. No więc kij, jak to często bywa, ma dwa końce, albo tak jak mówimy, z nożem może być do krojenia chleba, a można tym nożem kogoś zabić. Tak jest z technikami NLP. Rafał
Foss. I nie tylko z takimi technikami.
To prawda, 603-06-06-06. Posłuchajmy z płyty duety Magda Umer i Kolejny Pan.
Halo? Halo? Proszę pani, mówi reżyser. Znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
Ale proszę pani, to jest główna rola.
Żadnej z ról.
Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Niech pani to weźmie pod uwagę.
Upomnę się dziś o mój śmiech. O sens i ból.
Film robimy, czy pani to rozumie? Halo?
Nawet o ból.
Albo dwa krótsze takie miniserial. Może nawet reklamę, proszę pani.
A propos, życie moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy. Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.
Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
Ja o sztuce, a pani o powidłach, tam się nie dogadamy.
Tam sen nocy letniej, na huśtawce tych dwoje kołysze. Julia z Ofelią błagają o ciszę. I Lady Macbeth zabiera do spa.
No dobra.
Trzy siostry już żadna z nich to ja.
Ja rozumiem, że pani się żegna z tymi rolami, tak? Proszę pani, ja mam naprawdę szerokie plany wobec pani. Filmowe. Filmowe plany. Pani to słyszy?
Parole, naprawdę parole.
Parole.
Już siebie wolę.
Ile to można powtarzać? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
Żadnej z ról.
Znajomość proponuję, czy pani słyszy?
Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
Proszę pani, miłość.
Nawet o ból.
Małżeństwo, z panią małżeństwo, nie, że pani zrozumie, halo?
Nie a propos,
też nie?
Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
Czy pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia? Halo, halo.
Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
A, jest różnica między tortem a sadem.
Tam sen noc letni, na huśtawce tych dwoje kołysze. Julia z Ofelią błagają o ciszę. I Lady Macbeth zabiera do spa. Trzy siostry piją. Żadna z nich to ja.
Wie pani co, pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
Parole, parole, parole.
Parole.
Parole, parole, parole.
No i po co to powtarzać tyle razy?
Parole, parole, parole.
Ach, no nie rozumiem.
Parole, 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 naprawdę parole. Już siebie wolę.
Rozumiem. Ja nic nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co? Co pani robi? Co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co?
Uwielbiam tę piosenkę. Janusz Gajos, Magda Umer. Z płyty duety. Rafała też uwielbiam, Rafał Foss, hipnokoach, trener perswazji, organizator wydarzenia Transmisja. A ktoś pyta, jak można stosować NLP u dzieci i oczywiście u męża?
Oczywiście można zastosować i jak najbardziej to są techniki, które również zadziałają i na dziecko, i na męża.
W jaki sposób, Rafał?
Jak, co dokładnie i w jakim kontekście, no to oczywiście tutaj nie odpowiem, bo pytanie jest zbyt ogólne.
Ale
i
co można
nie mam
osiągnąć?
Czasu. Ale można osiągnąć wszystko to, co byśmy chcieli osiągnąć. To znaczy, jeżeli chodzi o dzieci, możemy za pomocą odpowiednich sformułowań użytych językowych, lingwistycznych spowodować to, żeby dziecko odrobiło lekcje, mimo że ich nie chce odrobić, albo żeby wyniosło śmieci, a ich nie chce wynieść, albo żeby posprzątało po sobie, a nie chce tego robić, albo żeby wróciło wcześniej do domu, albo zaczyna się jakiś okres, powiedzmy, dorastania i dzieciak zaczyna znikać na długo, nie wiemy, co się z nim dzieje. Możemy wymóc na nim to, żeby wracał wcześniej. To powiedziałem wymóc, może to nie jest zbyt dobre słowo, ponieważ techniki neurolingwistycznego wywierania wpływu polegają na tym, że tak naprawdę osoba, którą chcemy, żeby coś wykonała, czy żeby zrobiła daną czynność, czy żeby zachowała się tak, jakbyśmy chcieli, żeby się zachowała, ona to robi, ale jest święcie przekonana, że robi to dlatego, że ona chciała tak zrobić. Czyli ta perswazja, ten wpływ, który wywieramy, jest na tak subtelnym poziomie, że osoby są przekonane, że robią to z własnej
woli. No właśnie, może to jest ten element manipulacji, o której mówią krytycy.
Tak, no straszna manipulacja jest wtedy, NLP. kiedy mamy dorastającą córkę, która chodzi po osiedlu i nie wiadomo, co się z nią dzieje i my spowodujemy, że ona zacznie się uczyć. Bardzo paskudna manipulacja.
No akurat tutaj idea jest szczytna, tak?
I oczywiście tutaj dochodzimy do czegoś bardzo, ale to bardzo ważnej kwestii, a mianowicie manipulowania innymi ludźmi. Manipulować można nie tylko technikami neurolingwistyki, technikami NLP, ale również jakimiś innymi technikami sprzedaży.
Albo technikami po prostu wpływu społecznego.
Albo technikami wpływu społecznego. I tak naprawdę nie technika jest manipulacyjna, nie technika manipuluje jako taka, tylko użytkownik, który jej używa. I oczywiście między perswazją, wywieraniem wpływu, manipulacją, granica jest bardzo cienka, ale leży ona tylko i wyłącznie w intencji użytkownika i w niczym innym.
Neurolingwistyczne programowanie próbuje zmienić przekonania człowieka o jego na przykład przeszłości, otaczającym go świecie. I może to zostać wykorzystane w celach terapeutycznych, może też służyć manipulacji psychologicznej.
Tak, tak.
No to i wiemy, prawda? W zależności od tego, kto używa tych technik i w jakim celu. Ktoś pyta, co to jest za wydarzenie Transmisja i gdzie można o tym poczytać?
Transmisja jest takim moim osobistym dzieckiem, że tak to nazwę, jeżeli chodzi o seminaria rozwojowe, których jest mnóstwo na rynku. Ja to postanowiłem przeprowadzić w takiej formie hipnotycznej. Tam będziemy transować się zbiorowo, że tak powiem. Pobijamy rekord grupowego transu hipnotycznego. Event, który mocno tłumaczy zawiłości naszego umysłu podświadomego. Seminarium, na którym będziemy dużo o tym rozmawiać, doświadczać takich bardzo czarodziejskich rzeczy dotyczących hipnozy. A gdzie można poczytać? Na stronie naszego wydarzenia, czyli transmisja.co, nie com, tylko co. I tam nawet przygotowałem specjalną ofertę dla słuchaczy Radia Gdańsk, która będzie tylko dzisiaj do północy.
No to pięknie. A Magda pyta. Wprowadziłam w życie NLP rodzinie, znajomym i działa. Mężczyzna, którego mam dziś przy sobie, jeszcze nie jest świadomy, jakie techniki zastosowałam. Mistrzu, dziękuję. Pozdrawiam z Norway, Magda.
A to znam, wiem, która Magda. Pozdrawiam, Magda, trzymaj się.
Z Żab w Księżniczki to bestseller autorstwa twórców NLP Grindera i Bandlera, wydane wiele lat temu przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. To książka, gdzie możemy przeczytać o tym, że dzięki sprawdzonym i bezpiecznym technikom NLP można wyleczyć depresję, fobię, poradzić sobie z trudnymi emocjami mającymi źródło w przeszłości, wyeliminować niepożądane nałogi i nawyki, dokonać pozytywnych zmian, na przykład w relacjach z partnerem. W jaki sposób? Opowiedz o tym trochę.
To wszystko, co powiedziałaś, wszystko się zgadza. Ta książka jest bardzo fajną książką. Jest to jeden z wielu bestsellerów tych panów.
Z Żab w Księżniczki.
Z Żab w Księżniczki, tak. Jest to nic innego jak zapis jednego ze szkoleń, które prowadzili ci panowie, i były tam od razu przykłady pracy z ludźmi. I osoby, które mają do czynienia z NLP, uczą NLP, czy kiedykolwiek były na jakimś szkoleniu, wiedzą, że istnieje na przykład taka metoda pracy z fobią, która się nazywa Fast Phobia Cure, czyli metoda bardzo błyskawicznego, szybkiego pozbywania się fobii. Nie dotyczy to oczywiście fobii społecznej. Mam tu na myśli fobię typu lęk przed lataniem samolotem, czy fobia na myszy, na pająki.
Albo węże.
I jest to fobia, tego typu fobie są do usunięcia za pomocą techniki podwójnej, z wykorzystaniem techniki podwójnej dysocjacji w ciągu niecałych 30 minut.
I rzeczywiście to się udaje.
Są skuteczne. Ja mam ze sobą jakby skuteczne usuwanie fobii, jeżeli chodzi o lęk przed lataniem samolotem, lęk na pająki. Na internecie można znaleźć nagrania moich znajomych, moich nauczycieli, którzy usuwają fobię na węże. Sam byłem świadkiem usunięcia też na szkoleniu fobii na myszy w ciągu 15-20 minut.
Marzena pyta, od czego powinnam zacząć korzystać z NLP? Jestem amatorką, a chciałabym rozpocząć pracę z tymi technikami. Pozdrawia ciepło, Marzena.
Można odpowiedzieć w bardzo prosty sposób. Oczywiście ja oprócz NLP też zajmuję się hipnozą, zajmuję się jakimiś tam rzeczami związanymi z umysłem podświadomym i tak naprawdę odradzam czerpanie wiedzy na tego typu tematy, które nie są naukowe, których nauka nie do końca popiera i nie pochwala, odradzam czerpanie wiedzy na ten temat z internetu. Ponieważ po wpisaniu hipnoza, po wpisaniu NLP mamy całą masę oszczerstw, całą masę nieprawdziwych informacji i całą masę rzeczy, które mogą nas do tego zniechęcić. To, od czego ja zacząłem swoją fascynację tak naprawdę, bo tak można to nazwać, programowaniem neurologii i lingwistycznym, to po prostu był kurs praktyk NLP, których jest cała masa w Polsce, też będę taki robił na jesieni, ale tam się dostaje praktyczną wiedzę od trenera certyfikowanego przez jeden z międzynarodowych ośrodków zajmujących się NLP. Dodatkowo jest od razu możliwość ćwiczeń na miejscu pod okiem właśnie fachowego trenera. I oczywiście jest cała też masa książek na rynku, bardzo wartościowych w większości, które też można sobie przeczytać.
Kotwiczenie to jedna z technik NLP. Powiedz proszę, na czym polega.
Kotwiczenie to jest oczywiście technika NLP, ale po raz kolejny to powtórzę, że ona nie została wymyślona, nie została sztucznie stworzona laboratoryjnie, tylko zaobserwowano pewne...
Podpatrzona,
ubrana w nazwę. W kotwiczeniu chodzi o to, że mamy całą masę takich doświadczeń życiowych, w których mamy powiązany jakiś bodziec z jakimś wspomnieniem. Typu, nie wiem, komuś, kto idąc ulicą poczuje zapach drożdżowego ciasta, od razu ma taki flashback i wraca wspomnieniami do dzieciństwa, gdzie babcia przynosiła mu ciasto i głaskała po głowie. Jest to proces automatyczny. Jest bardzo bliski warunkowaniu Pawłowa, który w doświadczeniach warunkował swoje psy. Proces kotwiczenia zachodzi bardzo szybko, mamy tych kotwic bardzo, bardzo dużo. I skoro tak działa nasz umysł, że potrafi sobie zlinkować czy połączyć pewne wydarzenia z bodźcem i później...
I wprowadzić się w taki miły stan, na przykład na wspomnienie tego stanu.
I właśnie o to chodzi, że później tak zwane odpalenie kotwicy, którą w tym przypadku jest na przykład zapach ciasta, powoduje, że ja wracam wspomnieniami do dzieciństwa. I można tą technikę używać w sposób świadomy, poprzez wywołanie jakiejś emocji u kogoś. Na przykład, nie wiem, opowiem komuś jakiś dowcip i ta osoba zaczyna się śmiać. Ja w tym momencie mogę wykonać jakiś ruch, jakiś gest, jakiś dźwięk wydać skądś. zostanie to połączone ze sobą i później samo wywołanie tego dźwięku, samo wywołanie tego gestu, który został połączony z reakcją emocjonalną typu śmiech, powoduje, że ta osoba niewiadomych przyczyn zaczyna się śmiać. Bo zostało to połączone ze sobą. Kotwice możemy mieć zapachowe, czyli tak jak przed chwilą powiedziałem, zapach może mnie przenieść w czasie i spowodować powrót jakichś wspomnień. Mogą być smakowe, mogą być tonalne, czyli dźwiękowe, mogą być wizualne, czyli obrazowe.
Dotykowe, powiedziałeś?
Dotykowe też, tak. Kinestetyczne jak najbardziej też.
Tak, kinestetyczne. Na przykład jeśli chcemy się uspokoić, powiedzmy, chcemy się zakotwiczyć, możemy przywołać jakieś bardzo miłe wspomnienie plaży, pięknego miejsca, tak, gdzie byliśmy, szumu morza.
I to jest kotwiczenie wzrokowe, bo my sobie możemy zamknąć oczy i przywołać sobie stan przyjemnego rozluźnienia na plaży. I ten stan nam się w organizmie pojawi, bo tu jest ważna cecha, którą też powinniśmy słuchaczom podać, że te wszystkie metody, czy techniki NLP, czy kotwiczenia działa, dlatego że nasz umysł nie jest w stanie rozróżnić pewnych rzeczy, a mianowicie to, czy my przeżywamy jakieś wydarzenie na żywo, teraz, w tej chwili. Mhm. Czy tylko o tym sobie myślimy, że to przeżywamy, dla naszego umysłu i organizmu nie ma żadnej różnicy.
Nie ma różnicy.
Chemia ciała, hormony, to wszystko, co się dzieje w organizmie, jest identyczne, niezależnie od tego, czy to się dzieje naprawdę, czy tylko o tym myślimy. Więc żeby się wprowadzić w dobry stan, możemy na przykład pojechać na plażę, usiąść sobie i się rozluźnić, ale możemy sobie też tylko o tym pomyśleć, że tam jesteśmy. I działanie będzie identyczne.
I to jest fantastyczne.
To jest super. I tak. To jest też naukowo dowiedzione, oczywiście.
Tak,
to nie jest
żadna oczywiście. Panaberia. I ta technika kotwiczenia może być bardzo pomocna w temacie, o który pyta pan Maciek. Czy takimi technikami można poradzić sobie ze stresem? Na przykład w sporcie.
No, stres w sporcie, czy tego typu techniki w sporcie, no to jest też oddzielny, jakby zupełnie inny temat, czyli wchodzimy w jakieś tutaj strefy treningów mentalnych w sporcie, czy treningów wyobrażeniowych. Oczywiście radzenie sobie ze stresem, z presją, tak, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o sport, to tutaj bardziej mamy do czynienia z tą formą stresu, jaką jest presja. Jest jak najbardziej do zrobienia, jak najbardziej techniki neurolingwistycznego wywierania wpływu opierają się też na pracy z emocjami. I każdą emocję, którą mamy, za pomocą technik kotwiczenia możemy sobie oczywiście wywołać. I to, co mogę tak krótko polecić, to jeżeli chodzi o wywoływanie techniki, raczej wywoływanie jakiejś emocji, która zastąpi nam stres, to trzeba sobie przypomnieć taki moment z naszego życia, albo lepiej, jak będziemy go przeżywać na żywo, ale przypomnienie też zadziała, kiedy czuliśmy stan na przykład wielkiego podekscytowania euforycznego, jeżeli chodzi o sport, wygraliśmy mecz na przykład. Przypomnij sobie, jak to było, jak wygrałeś mecz, jak się wtedy czułeś. I wykonaj sobie jakiś gest, na przykład zaciśnij pięść, myśląc o tym. Ponieważ myśląc sobie o tym, powodujesz, że stan emocjonalny ci rośnie w tym kierunku, w jakim chcesz, tego euforycznego podniecenia i ekscytacji. I wtedy, jeżeli w tym momencie zaciśniesz pięść, to połączysz te dwa bodźce ze sobą. I później w chwili stresu, kiedy będziesz przeżywać stres, samo zaciśnięcie pięści w taki sam sposób, czy dotknięcie samego siebie w określony punkt na ciele, spowoduje, że wrócą mi te emocje. Jeżeli zostanie to oczywiście prawidłowo zrobione, bo też technika kotwiczenia wcale nie jest taka prosta, żeby ją wykonać. I
trzeba bardzo uważać.
Kotwica musi być założona w odpowiednim momencie. Jest bardzo krótki okres czasu, kiedy ona może być założona. Ona musi być założona nie w maksymalnym odczuwaniu emocji, tylko w momencie, kiedy ona, ten stan emocjonalny nam rośnie. Bo jeżeli założymy kotwicę za późno, czyli założymy w momencie, kiedy emocja nam opada, to zakotwiczymy sobie stan opadania tej emocji, a tego nie chcemy.
O to nam nie chodzi.
O to nam nie chodzi.
603-06-06-06. Państwa i moim gościem w nocnych rozmowach jest Rafał Foss, hipnocoach, trener perswazji. Rozmawiamy o technikach neurolingwistycznego programowania neuro, ponieważ dotyczy tego, jak funkcjonuje system nerwowy, lingwistyczne programowanie, ponieważ język bardzo wpływa na procesy zachodzące w umyśle. Mówi się, uważaj na swoje słowa, staną się czynami i tak dalej, i rzeczywistością, więc uważajmy, co mówimy. No a programowanie, ponieważ NLP umożliwia zmianę i wprowadzanie nowych programów, w cudzysłowie oczywiście programów w naszym umyśle. Przez kilka lat, pisze słuchacz, pracowałem w jednej z sieci sprzedającej elektrosprzęt. Uczono nas wielu technik sprzedaży, wśród nich NLP. Moim skromnym, niemagistrowym zdaniem techniki te przestają działać, jeśli ktoś z góry jest nastawiony na nie, na komunikaty lub daną osobę. uznajemy, że wynika to z uświadomienia, w jakim celu rozmawiam z daną osobą. Czyż nie dlatego NLP uznawane jest za praktykę nie fair z powodu braku świadomości drugiej strony?
Braku nie rozumiem, czy chodzi o brak świadomości.
O to, że ta osoba nie wie druga, że jest poddawana z naszej strony stosowaniu jakichś technik.
No dziwne, żeby była, tak? Jeżeli chcemy skutecznie przeprowadzić proces perswazji, no to nie możemy drugiej osobie powiedzieć, słuchaj, teraz będę na tobie używał techniki, prawda? Mało tego, ja też często zaczynam rozmowę z ludźmi, których uczę, czy można być skutecznym sprzedawcą, nie znając technik sprzedaży. I odpowiedź pada zawsze tak. Ale czy to oznacza, że ta osoba nie stosuje technik sprzedaży? No nieprawda, ona jej stosuje. Tylko, że w sposób nieuświadomiony nie wie, że to, co mówi, jest techniką sprzedaży. Więc absolutnie nie w moim oczywiście odczuciu, to jest moje zdanie, z nim się można zgadzać lub nie, ale nie widzę sensu żadnego, że nie wiem, czy może ja nie zrozumiałem pytania, ale nie widzę sensu, żeby drugą stronę informować, że ona będzie poddawana działaniu jakiejś technik.
Ale tutaj jeszcze słuchacz pisze, że te techniki przestają działać, jeśli ktoś z góry jest nastawiony na nie. Jeśli w ogóle nie chce z nami współpracować.
Pełna zgoda.
Albo jeśli ten ktoś neguje nas jako osobę.
Oczywiście można, każdy opór w moim odczuciu, można próbować, czy można starać się przełamać i użyć jak nie tej, to drugiej. Ale tak czy inaczej, żeby tutaj była jasność, neurolingwistyka to nie jest magia. To nie jest czarodziejska
różdżka. To nie są czary mary.
I ona, tego typu techniki powodują nam, że możemy sobie spowodować zwiększenie skuteczności w procesie sprzedaży. I procent skutecznych zamknięć sprzedaży może nam się zwiększyć z 10 do 20, ale nigdy nie będzie 100. Mhm. Bo zawsze będzie ta część ludzi, która się nie podda działaniu tych technik. I to jest jak najbardziej zrozumiałe.
Ja znam ludzi, którzy stosują techniki NLP po to, żeby im się po prostu lepiej żyło, żeby byli bardziej szczęśliwi, bardziej zmotywowani, bardziej skuteczni w osiąganiu celów, ale też, żeby mieli lepsze relacje z ludźmi. Więc jeśli u podstaw stosowania tych technik nie leży chęć oszukania kogoś, wykorzystania kogoś, nie daj Boże, tak? Czy wciśnięcia mu jakiejś prawdy, która nie jest jego, to te techniki naprawdę mogą być niosące.
Oczywiście, są w moim odczuciu po tym, co ja sobie sam pomogłem tymi technikami, to co obserwuję, jak pomagam ludziom, są naprawdę niesamowite. I tak jak mówiłem parę zdań wcześniej, to czy my robimy komuś krzywdę, czy manipulujemy, czy używamy ich w dobrej wierze, to jest tylko i wyłącznie zależy od naszej intencji. I nie ma tutaj jakby... Sama technika nie jest niczemu winna. Ona jest po prostu techniką.
Rafał Foss, hipnocoach, trener perswazji państwa i moim gościem dziś w nocnych rozmowach. A przed nami kolejna piosenka z płyty Duety i Magda Umer.
Spójrz, jak ludzie z uczucia bezuci niskiej chuci oddają się w ucisk. Jak łódź huci ich nieraz wyrzuci na życia dno, gdzie giną bodze psuci. Z drogi tej czym prędzej wróć i w uczucia wsiadaj łódź. Uczucie nie wiesz, jak ono zdobi, uczucie z ciebie petrarkę zrobi. Dajże dziewczynie z miłości coś wynieść uczucia, ty nie oszczędzaj. Uczucie sprawi, że zachwyt dławić cię będzie na widok wielu zjawisk. Panowie, panie, uczucie tanie i każdy w stanie je zżywić i je.
Więc rzuć chuć i miasto ćwucią ku uczuciom ty się zwróć. Więc rzuć chuć i miasto ćwucią ku uczuciom ty się zwróć.
Ty dziewczyna nie bardzo cię nęci, co to chciałbyś, a nie masz tej chęci. Co to jesień już przeszła i zima, a ty co się zapalisz, to się zrzymasz. Zamiast tę niepewność snuć, ty uczucie w sobie wzbudź. Uczucie wytrze, co w nim najbrzydsze, uczucie zatrze, co nie najgładsze. To oko zmruży na feler zbyt duży, tu coś wydłuży, tam skróci zaś. Uczucie w parne przemieni krujec i to, co marne, doinwestuje. A zanim kraniec nastanie na nie, to niesłychanie wzbogaci jaś.
Więc rzuć chuć i miasteć chucią ku uczuciom ty się zwróć. Więc rzuć chuć i miasteć chucią ku uczuciom ty się zwróć.
Rzuć chuć z kabaretu starszych panów i No, kto to śpiewał? Kto to był? Maciej Szczur, proszę państwa. No i Magda Umer, bo te wszystkie piosenki, które rozbrzmiewają dziś w Nocnych Rozmowach, pochodzą z płyty Duety Magdy Umer i różnych ciekawych, interesujących mężczyzn. A w studiu Rafał Foss, hipnokoach, trener perswazji, rozmawiamy o skuteczności technik NLP, neurolingwistycznego programowania, a w różnych dziedzinach życia. Teraz pomówimy już pod koniec audycji, bo za 15 minut kończymy, niespełna 15 minut, metaprogramy. Cóż to takiego?
Tak, metaprogramy jest jednym z elementów, to jest jeden z elementów NLP czy neurolingwistyki i to są metaprogramy, mówiąc tak ogólnie w kilku słowach, to są sposoby, w jaki nasz mózg przetwarza otaczającą nas rzeczywistość, ponieważ nie jesteśmy w stanie tak naprawdę rzeczywistości objąć naszym umysłem, jesteśmy w stanie tylko ją zinterpretować na swój sposób, na podstawie bodźców, które do nas docierają. I teraz metaprogramy decydują o tym, jak oceniamy ludzi, rzeczywistość, sami siebie. Metaprogramów jest cała masa, kilkanaście czy kilkadziesiąt. Jest takich sześć podstawowych, które ja uczę i które wystarczą, żeby skutecznie wywierać wpływ na innych ludzi. Na przykład jest taki metaprogram, który się nazywa Ja Inni. I to są dwie skrajne pozycje na jednej skali. I osoba z silnym metaprogramem Ja. I to mnie też jeszcze tylko wtrącę. Jak poznałem metaprogramy, to przestałem etykietować ludzi. Bo my mamy często tendencję do tego, żeby na podstawie jakichś zachowań nadać człowiekowi etykietkę. Jeżeli ja mam teraz metaprogram i dowiedziałem się, że metaprogramy to nie ma wśród tych elementów ludzi gorszych ani lepszych, jesteśmy po prostu inni. I ktoś, kto się kieruje pewnymi zasadami w życiu, nie znaczy, że jest gorszy niż ja, bo ja mam inne, tylko on ma inne i ja mam inne i każdy ma na swój sposób rację, każdy ma na swój sposób właściwe postępowanie. I wracając do metaprogram Ja Inni to jest taki metaprogram, gdzie osoba z silnym metaprogramem na ja jest skoncentrowana tylko i wyłącznie na sobie. I wydawałoby się obserwatorowi z zewnątrz, że ona ignoruje potrzeby innych. Nadajemy takiej osobie właśnie łatkę egoisty, najczęściej egocentryka.
Narcyza.
Samoluba, narcyza. A on taki po prostu jest. I on zwraca uwagę na swoje własne interesy. Z kolei osoba z metaprogramem Inni myśli tylko o innych. Taka matka Polka. Ona dla wszystkich chce zrobić dobrze. I mało tego, ona z tym wcale się nie czuje źle. To jest jej sposób postępowania. Tak. I teraz, dlaczego o tym w ogóle mówimy? Bo metaprogramy są niezmiernie istotne, jeżeli chcemy na kogoś wywrzeć wpływ. Już w dowolnym kontekście oczywiście. Że jeżeli ja znam metaprogram danej osoby i wiem, że ona jest w silnym metaprogramie ja albo w silnym metaprogramie inni, to ja powinienem, żeby być skutecznym, używać języka, który jest dopasowany do jej metaprogramu. Tak. Jeżeli ja mam osobę z metaprogramem na ja, to nie mogę mówić, że jeżeli skorzysta z moich usług, czy zrobi to, co chciałbym zrobić inni na tym, i dzięki temu innym z jego otoczenia będzie działo się lepiej.
Bo guzik go to obchodzi.
Bo dokładnie, on tego nie zrozumie tak naprawdę na poziomie podświadomości. Jego umysł tego nie przyjmie, bo on nie wie o co chodzi. Bardzo ciekawym i fajnym metaprogramem jest metaprogram ogół szczegół. To szczególnie zabawnie wygląda, jeżeli jest związek, który jest oparty na... Jedna osoba ma ogół, druga szczegół i wraca mąż z delegacji i żona jest na szczególe oparta i pyta się, jak było, a ja jako mąż na przykład jestem ogółem i na pytanie, nie było mnie tydzień w domu, jak było, ja odpowiadam super i stawiam kropkę. Dla mnie to jest zamknięcie tematu, jeżeli mam program
ogół. Ale nie
ogół,
dla żony, która ma szczegół.
Ale nie dla szczegółowca. Ona chce usłyszeć, ile było osób na sali, ile kilometrów przejechałem, ile paliwa spaliłem, ile spałem w tej nocy, gdzie
co
byłem.
Jadłem,
co jadłem,
widziałem.
Dokładnie, ona musi wszystko wiedzieć. I teraz nieznajomość tego metaprogramu na przykład powoduje często konflikty w związkach. Bo ty mnie nie rozumiesz, ty mnie nie chcesz opowiedzieć, a ja, czego ty się czepiasz, przecież ci wszystko powiedziałem.
Tak, to, a ty mnie ignorujesz.
Ignorujesz mnie, wiesz, już mnie nie kochasz i tak dalej. Więc jeżeli ja wiem, że dana osoba ma metaprogram szczegół, to, a mimo, że ja mam odwrotny i chcę, żeby mi się dobrze z nią żyło, no to ja jej podam te szczegóły, których ona ode mnie wymaga. Tylko i wyłącznie po to, żeby nam się żyło lepiej, żeby unikać konfliktów, żeby unikać nieporozumień, które... Bo my często mamy taką tendencję, my jako ludzie oczywiście mówię, trochę generalizując, ale tak jest, mamy taką tendencję, że chcielibyśmy uważać i twierdzić, że wszyscy, którzy nas otaczają, odbierają świat tak samo jak my. Czyli jeżeli ja uważam, że jest tak, to dziwię się, że inni uważają, że jest inaczej. No i wynika to po prostu z nieznajomości pewnych zasad skutecznej komunikacji, z nieznajomości też zasad, oczywiście, które zostały ubrane w technikę NLP, czyli metaprogramów. I tych metaprogramów, tak jak mówię, jest cała masa. Jest to oddzielna w ogóle dziedzina, na którą można oddzielną audycję, czy cały kurs szkoleniowy poświęcić.
Oczywiście łatwiej wykorzystywać metaprogramy wtedy, kiedy dobrze znamy osobę, z którą rozmawiamy i znamy jej metaprogram, tak, prawda? Trudniej jest z kimś zupełnie obcym.
Czyli bardzo, bardzo słuszna uwaga. Bardzo, bardzo łatwo można wykorzystywać metaprogramy w rodzinie, kiedy rzeczywiście te osoby bardzo dobrze znamy i wiemy, jakimi one się metaprogramami posługują.
Jakim językiem do niej mówić?
Jakim, tak, właśnie o to, tak jak wspomnieliśmy. Po to, żeby wiedzieć, jakim językiem do niej mówić. Natomiast jeżeli mamy obcą osobę, czy mamy jakiś nowy kontakt i chcielibyśmy jak najszybciej poznać metaprogram, to co ja uważam za skuteczne, bo testuję to na żywych przykładach, jeżeli chodzi o moje otoczenie, chcę poznać metaprogram nowo poznanego człowieka, to zadaję mu krótkie pytanie. Byłeś ostatnio na wakacjach? No byłem. Opowiedz trochę o tym.
I teraz sposób, w jaki ten człowiek opowiada.
I ja go słucham, jak on opowiada. Tak, po prostu dajmy się o sobie wygadać. I ona zacznie nam opowiadać i wyjdzie nam, jaki mamy metaprogram.
Bo zacznie... Czy szczegół, czy ogół.
Czy podobieństwa, czy różnice, bo też jest taki. Czy dążenie, czy unikanie, czy opcje, czy procedury. Wszystko będzie widać jak na dłoni. Tylko dajmy mu pogadać.
Czy na transmisji będzie o technikach NLP?
Nie, transmisja jest w ogóle czegoś innego. Transmisja dotyczy mocy naszego umysłu podświadomego. Jak działa podświadomość, jak przetwarza informacje, co się dzieje w tym umyśle, czemu nie możemy sobie z pewnymi rzeczami poradzić, a usiłujemy to zmienić i chcielibyśmy to zmienić, a nie możemy sobie z tym dać rady. Tylko i wyłącznie domeną transmisji jest umysł podświadomy jako taki.
My dzisiaj mówiliśmy o technikach NLP, a ty pracujesz bardzo wieloma metodami. To jest tylko jedna z technik, jedno z narzędzi, które stosujesz, żeby pomagać ludziom w osiąganiu celów, w sprawieniu, żeby się czuli coraz lepiej w związkach, w pracy, w motywacji do osiągnięcia swoich założonych, często wyśrubowanych celów.
Tak jest, często niestety wyśrubowanych.
Często niestety wyśrubowanych?
Wyśrubowanych ponad miarę.
Ponad miarę, które wtedy deprymują, a nie motywują.
Dokładnie tak.
Tak, cel powinien być smartny,
jak
wiemy.
Dokładnie, powinien być smarter, to rozmawialiśmy przy okazji audycji styczniowej.
Rozmawialiśmy, 603-06-06-06, Rafał Foss, hipnocoach, trener perswazji. Jeszcze przez parę minut mają państwo czas, żeby zadać jakieś pytanie. O co najczęściej pytają ludzie, których zapoznajesz na szkoleniach, na spotkaniach z technikami NLP? Czy jakieś pytanie dzisiaj podczas audycji tutaj nie padło, które się bardzo często pojawia, kiedy propagujesz tę wiedzę?
To jest zdumiewające i ciekawe zarazem. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ nie jestem w stanie teraz jakby przypomnieć sobie jakiegoś takiego charakterystycznego pytania, które pada z sali. Często pada mnóstwo pytań, ponieważ te rzeczy, o których rozmawiamy i które ja uczę na kursie, czy jednodniowym, czy dwudniowych, są często rewolucyjne i tak naprawdę demolują umysł słuchaczy.
Ale demolują w tym dobrym tego słowa znaczeniu, że wychodzi się z tych kolei, którymi
tak,
do tej pory
zupełnie chodziliśmy. Inne światło rzucone na to, co oni myśleli, że jest prawdą, a dowiadują się, że jest inaczej. My doświadczamy też na sali pewnych rzeczy. Natomiast ja zawsze powtarzam, że każde szkolenie jest inne i mimo, że ja mam jakiś ustalony program szkolenia, to ono zawsze wygląda inaczej. Mało tego, ja się na każdym szkoleniu odwrócił uczę czegoś nowego i często padają pytania, na które nigdy by mi nie przyszło do głowy i gdzieś tam też jest to dla mnie jakaś nauka.
Pytanie, kiedy szkolenie z metaprogramów, Rafał?
Dobry pomysł. Muszę wcisnąć w kalendarz w tym roku, jak mi się uda.
Ja przypomnę, proszę państwa, że właściwie źródłową książkę, tych książek powstało bardzo wiele na temat neurolingwistycznego programowania, ale jeśli ktoś tak naprawdę zaczyna i zapoznaje się z tym programem, z tymi metodami, z tymi technikami, warto sięgnąć po książkę Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego Z Żab w Księżniczki, twórców NLP, czyli Grindera i Bandlera. To absolutny bestseller. Tam właśnie, w tej książce możemy przeczytać, że NLP to nie diabeł z rogami, ale że dzięki bezpiecznym technikom, bez chęci oszukania kogoś, czy zmanipulowania, można i wyleczyć depresję, i fobię, i poradzić sobie z trudnymi emocjami, które mają źródło w przeszłości. Ale można też na przykład wyeliminować niepożądane nałogi i nawyki. Chociaż sobie myślę, Rafał, że gdyby to była prawda, to wszystkie poradnie antyalkoholowe pracowałyby technikami NLP i nie mielibyśmy problemu alkoholowego w Polsce, albo przynajmniej takich alkoholików, którzy nie mogą wyjść z nałogu.
Problem alkoholizmu jest dosyć szeroki i to on nie dotyczy tylko stosowania technik, ale w dużej mierze, a może i przede wszystkim zależy tego, dotyczy tego, czy dana osoba chce się tego nałogu pozbyć, czy nie. Jeżeli nie, no to żadnymi technikami nie zadziałamy.
No tak, bo to są bardzo głębokie mechanizmy i bardzo mocne.
To są bardzo mocne mechanizmy, tak. Ale tak naprawdę jakkolwiek
byśmy... związane
z
nałogiem.
Dokładnie. Jakkolwiek byśmy nie ingerowali głęboko w umysł podświadomy, to i tak nie zdziałamy tam zbyt wiele, jeżeli ta osoba, której chcemy coś zrobić, nam na to nie pozwoli. Musimy mieć przede wszystkim wewnętrzne przyzwolenie. Tak samo jest z technikami sprzedaży. Jeżeli używamy technik sprzedaży, musimy mieć przyzwolenie
kupującego.
Tak, tylko że dane zachowanie, które chcemy wyzwolić w człowieku, ono musi być w systemie jego wartości. Więc jeżeli osoba pijąca nie wyobraża sobie życia bez alkoholu i nie chce przestać pić, to nie przestanie. Ale niestety i stety zarazem tak się składa, że kupowanie jest w systemie naszych wartości. I techniki dlatego są skuteczne, te sprzedażowe, ponieważ one odwołują się do czegoś, co nie leży w sprzeczności z naszymi zachowaniami, z naszymi podstawowymi programami, które mamy zainstalowane w podświadomości. Wracając jeszcze do terapii nałogów, to oczywiście jest tak, że skuteczność jest ileś procent, tak? I ona, tak jak wspomniałaś, mechanizmy, które powodują, że człowiek pije alkohol, są na tyle skomplikowane, że tutaj się nie da jednoznacznie odpowiedzieć, czy danej osobie pomożemy, a jak pomożemy, tak, to ile czasu będzie potrzeba i tak dalej. Ponieważ, no tak jak mówię, w głównej mierze zależy to od dobrej woli i przyzwolenia osoby, która przychodzi do nas.
Rafał Foss, dziękuję bardzo. Hipnocoach, trener perswazji. W ciągu najbliższych 2 dni nasza audycja ukaże się na stronie Radia Gdańsk w zakładce Audycje, Nocne Rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję.
Ja również, jak zwykle, Haniu, za zaproszenie. Dziękuję.
Dziękuję pięknie, a przed nami jeszcze jedna piosenka z płyty duety Magda Umer, tym razem z Jackiem Klejfem. Ewa Palicka program zrealizowała. Kłaniam się pięknie, Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia tymczasem.
Rozpostarta płachta nieba, zawsze daje to, co trzeba. Przez tę płachtę pod sam kręgosłup prześwituje sama wiedza, kiedy zbieram z niej bez wahań. Zwykle trafiam w to, co czuję. Jeśli mniej premedytuję, jeśli mniej kalkuluję,
nie kalkuluję
w życiu. Nie muszę tu być, lecz cieszę się, gdy czasem jestem, chociaż nie muszę stąd iść póki co, też cieszę się. Gdy czasem jestem, gdzie?
Stara!
Ja chcę nie musieć nic, bo tylko wtedy coś potrafię.
Coś potrafię.
Na jawie
i uczyć się kochać tę płachtę nieba, co zawsze daje to, co trzeba. Przez tę płachtę sam kręgosłup prześwituje sama wiedza, kiedy zbieram z niej bez wahań. Zwykle trafiam w to, co czuję.
Żyć, to być skazaną na marzenia, gdy zmuszać chcę kogoś do czegoś, to chyba właśnie chcę przed własnym lękiem uciec. Ale gdzie
to zbierać,
gdzie na tym świecie
i w tym ciele,
gdzie tu zwiewać, gdzie?
świecie, czy w tym ciele rosnąc tata, płachta nieba zawsze daje to, co trzeba. Przez tę płachtę, bo sam kręgosłup prześwituje. Sama wiedza, kiedy zbieram z niej bez wahań, zwykle trafiam w to, co czuję. Jeśli mniej premedytuję, jeśli mniej kalkuluję,
gdy muszę kwić, to chyba znak, że na to czego kpię. Sił już nie mam, sił już mi brak.
Ja chyba muszę